Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Z Kongregacji Nauki Wiary odchodzi kardynał Gerhard Müller. Nowym prefektem tej dykasterii został jej dotychczasowy sekretarz, arcybiskup Luis Lataria, hiszpański jezuita. W Watykanie rozpoczyna się okres wakacyjny. W lipcu nie będzie audiencji ogólnych. Emigrację z Afryki da się powstrzymać, uważa kardynał Peter Tarkson. Prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju apeluje o inwestowanie na rzecz tego kontynentu, by w ten sposób zachęcić młodych do pozostania w swojej ojczyźnie. Witam Państwa 1 lipca i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Z Kongregacji Nauki Wiary odchodzi kardynał Gerhard Müller. Ojciec Święty nie pozostawił go na drugą kadencję. Kardynał Müller, którego na prefekta tej dykasterii mianował przed 5 laty Benedykt XVI, ma obecnie 69 lat. Nowym prefektem tej najważniejszej dykasterii w Watykanie został jej dotychczasowy sekretarz, arcybiskup Luis Lataria, hiszpański jezuita. Arcybiskup Lataria urodził się w 1944 roku na Majorce. Przed wstąpieniem do zakonu skończył prawo na Uniwersytecie w Madrycie. Teologię studiował na jezuickim wydziale we Frankfurcie nad Menem. Studia doktoranckie odbył na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam też później wykładał teologię dogmatyczną, był dziekanem Wydziału Teologicznego oraz wicerektorem. Od 1995 roku był konsultorem Kongregacji Nauki Wiary. W 2004 roku został sekretarzem generalnym Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W 2008 roku Benedykt XVI mianował go sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary. W Watykanie rozpoczyna się dzisiaj miesiąc wakacyjny. Jak podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, na cały lipiec są zawieszone środowe audiencje ogólne. Zostaną one wznowione w sierpniu w auli Pawła VI. Do września nie będzie też porannych mszy z wiernymi w kaplicy Domu Świętej Marty. Przez cały ten czas jedyną okazją do spotkania z papieżem będzie niedzielna modlitwa Anioł Pański. Kardynał Peter Tarkson apeluje o powstrzymanie emigracji z Afryki. Prefekt Watykańskiej Dykasterii do spraw integralnego rozwoju zauważył, że w zdecydowanej większości krajów afrykańskich nie ma wojen, które w sposób bezwzględny zmuszałyby ludzi do ucieczki. Dlatego trzeba pracować nad rozwojem tego kontynentu, aby zatrzymać młodych Afrykańczyków na miejscu. Kardynał Tarkson porównał aktualny kryzys migracyjny do cieknącego kranu. Tu trzeba zamknąć dopływ wody, a nie wycierać to, co przecieknie. Szef Watykańskiej Dykasterii został poproszony przez dziennikarzy o komentarz na temat rozważanej przez Włochy możliwości blokady swych portów dla statków z migrantami. Kardynał Tarkson stwierdził, że jest to wewnętrzna decyzja Europy. Jego zdaniem powstrzymanie emigracji z Afryki poprzez promowanie rozwoju nie jest niewykonalne. Papież nie przyjedzie do Demokratycznej Republiki Konga, zanim nie odbędą się tam wybory prezydenckie i parlamentarne, oświadczył nuncjusz apostolski w Kinszasie. Arcybiskup Luis Mariano zaznaczył, że planowana pierwotnie na ten rok podróż została odłożona na później, aby uniknąć manipulacji politycznych i interpretacji, które mogłyby podzielić naród. Mówi arcybiskup Fridolin Ambongo, przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Pokoju przy tamtejszym episkopacie.
Kongijczycy zawsze ufali klasie politycznej, z nią wiązali swoją przyszłość. Jednakże dziś z przykrością muszą stwierdzić, że dzisiejsza klasa polityczna nie zasługuje już na zaufanie. Jeśli Kongijczycy chcą zmian we własnej ojczyźnie, to muszą wziąć za nią odpowiedzialność. Klasa polityczna, z nielicznymi wyjątkami, nie słucha głosu narodu. Odnosimy wrażenie, że w naszym kraju rządzi system, który tłumi w ludziach dobrą wolę i niweczy starania tych dążących do podniesienia naszego kraju z upadku. Dlatego też my, jako pasterze, wzywamy nasz lud do prorockiej odwagi, która buduje więzi i uzdalnia do podjęcia poważnych kroków. Jako pasterze nigdy nie będziemy nawoływać do rewolty, ale wzięcie odpowiedzialności za swój kraj nie musi oznaczać przewrotu i przemocy. Nasz naród ma prawa obywatelskie, zagwarantowane przez konstytucję i z tych praw należy skorzystać. Do tego my, biskupi, nawołujemy.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego. Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo. Pierwsze czytanie ukazuje nam historię proroka Elizeusza, którego podejmuje w Szunem z dobroci serca bogata kobieta i jej mąż.
Warto się przyjrzeć postawie kobiety z tego fragmentu. Zawiązała ona przyjaźń z człowiekiem przechodzącym przez jej miejscowość, ponieważ częstowała go posiłkiem. Dlaczego tak czyniła? Z prostego odruchu dobroci serca. A później także dlatego, że wierzyła, iż ta osoba to mąż Boży. Dlatego postanowiła również specjalnie go podejmować. Z szacunku nie tylko do owego człowieka, ale też do samego Pana. My, chrześcijanie, wiemy już, iż każdy jest dzieckiem Bożym. Każdy otrzymuje od Boga powołanie i w każdym Bóg przebywa. Więc dla nas każdego powinno się traktować, jak ta kobieta traktowała Elizeusza, czyli z otwartością, miłością, pomocnie, czyniąc dobro. Jak ty to robisz? Czy to w ogóle robisz? Warto się zastanowić. Zarówno pomoc bliskim, jak i nieznajomym jest ważna, ale często, zwłaszcza w tym drugim przypadku, do głosu dochodzą wcześniejsze uprzedzenia, powodujące, że nie zatrzymujemy się nad drugą osobą. Warto zauważyć, iż kobieta we fragmencie nie wie do końca, kim jest Elizeusz. Ofiaruje mu najpierw żywność, bo widzi go zmęczonego w drodze. Później po kilku spotkaniach stwierdza, że ma do czynienia z prorokiem, z kimś Bożym, posłanym od Najwyższego. I ona posługuje się pewnym uprzedzeniem swego rodzaju. Umieszcza Elizeusza w konkretnej kategorii, ale w takiej, która pomaga jej być dobrą i nie powstrzymuje aktów miłości. Widzi go bowiem jako głodnego i znużonego i dlatego go karmi, a później ofiaruje spoczynek. Samo posiadanie pewnych przekonań i generalizacja nie są grzechem. Ważne tylko, aby nie blokowały one tworzenia prawdziwych relacji. Jak ty postrzegasz obcych ludzi? Jaki rodzaj myślenia się w tobie budzi na ich widok i co z nim robisz? Elizeusz na koniec pragnie odwdzięczyć się kobiecie i obiecuje jej, iż będzie miała syna. Ta przepowiednia pochodzi od Boga. Warto tu zauważyć, że tak jak każdy człowiek dla chrześcijanina jest dzieckiem Bożym, tak samo każdy może być prorokiem, który słowem lub czynem przekazuje nam od Pana jakąś ważną wiadomość czy naukę. Dlatego Najwyższy wzywa nas nie tylko do pomagania innym, do bycia dobrymi względem każdego, ale także do słuchania. Należy otworzyć się w pełni na drugiego. I nie chodzi tu o wysłuchiwanie godzinami różnych opowieści nieznanych sobie ludzi, ani o doszukiwanie się w każdym słowie lub czynie otaczających nas osób Bożego wezwania. Nie. Chodzi po prostu o dostateczny szacunek względem innych. Chodzi o ogólne nastawienie w życiu. Każdy może mi wyświadczyć dobro. Każdy może mi przekazać jakąś wiadomość od Pana, nauczyć mnie czegoś. Przy takim myśleniu, słuchając, zauważa się, co naprawdę chce nam przekazać druga osoba i szanuje się ten przekaz. A ty? Jak słuchasz?
List świętego Pawła do Rzymian przypomina, iż tak jak przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, tak razem z Panem też zmartwychwstaniemy.
Otrzymaliśmy chrzest. Tak, otrzymaliśmy go. Większość z nas była wtedy jeszcze dzieckiem. Rodzice z chrzestnymi i bliskimi zanieśli nas do kościoła, aby ochrzcić. Rodzice dali nam nie tylko życie fizyczne z ciała i krwi, dzieląc się z nami swoją miłością, ale dali nam także życie w Panu, duchowe. Podzielili się z nami tym, co mieli najpiękniejszego i najwspanialszego, swoim ciałem i swoją wiarą. Te wielkie dary otrzymaliśmy od nich już na początku naszego życia. Dali je nam, bo nas kochali i nie wyobrażali sobie, aby nimi z nami się nie podzielić. Panie, dziękujemy Ci za tych, poprzez których tak hojnie nas obdarowałeś. Ale chrzest, który otrzymaliśmy, to coś więcej niż tylko przekazanie wiary zawartej w stwierdzeniach, orzeczeniach Kościoła. Chrzest to pewien styl życia. Poprzez niego bowiem, pisze Paweł, zanurzamy się w życie Chrystusa i chcemy tak jak On żyć. Zanurzenie to szczególne, bo w Jego śmierć. Ale czy chodzi tutaj o tę śmierć fizyczną, kiedy przestajemy oddychać, serce przestaje bić i zamierają wszystkie czynności ciała? Oczywiście, że nie. Śmierć Jezusa bowiem była śmiercią zadaną grzechowi, szatanowi, temu co złe. Ta śmierć pokazała nam, że grzech i nieposłuszeństwo nie jest ostatnim słowem albo tym, co wypełnia w naszym życiu absolutnie wszystko. Nie. Ostatnim słowem jest miłość i poddanie się woli Boga Ojca, posłuszeństwo. To pokazuje nam Jezus, kiedy zawisł na krzyżu i tam oddał swoje życie za nas. A jeżeli miłość, poddanie się Bogu, to życie, dlatego zmartwychwstanie. Nasz chrzest zanurzający nas w śmierci Jezusa nie prowadzi więc ku zagładzie, ale ku pełni życia, życia prawdziwego, autentycznego. Chrzest zatem, powtórzmy to jeszcze raz, to pewien styl życia, szczególnego, wyjątkowego, bo z Jezusem i tak jak Jezus. Święty Paweł napisze, że umarliśmy dla grzechu, a żyjemy dla Boga, bo tak żył Jezus. Szedł przez ziemię dobrze czyniąc, pochylał się nad potrzebującymi, płaczącymi, podawał rękę upadłym, wlewał otuchę i nadzieję w serca zrezygnowane, a kiedy trzeba było, to wytykał błędy, dwulicowość, obłudę. Dawał nowe życie tym, którzy skostnieli już w swoich złych wyborach, złym postępowaniu. A kiedy trzeba było, to również karmił. Karmił tych, którzy byli głodni. Spragnionych poił, nagich przyodziewał, chorych i w więzieniu odwiedzał, a płaczących i smutnych pocieszał. A skąd brał siłę do takiego życia? Ze spotkania ze swoim Ojcem na modlitwie, rozmowie. Odsuwał się na bok, szedł na pustynię, aby mieć czas i warunki, ciszę, spokój, do rozmowy z Ojcem. Ona dodawała mu sił i wyznaczała kolejne kroki, którymi miał podążać. Nie zapominajmy więc, że wraz z sakramentem chrztu umarliśmy dla grzechu, żyjemy zaś dla Boga. I to Jezus pokazuje nam, czym jest ta śmierć i to życie. Panie, daj nam łaskę do takiego trwania z Tobą i w Tobie.
Jezus w jutrzejszym fragmencie Ewangelii według świętego Mateusza naucza, że to On sam znajduje się w każdym potrzebującym.
Pomoc drugiej osobie w sytuacji dla niej trudnej jest obowiązkiem każdego z nas, nie tylko jako chrześcijanina, ale przede wszystkim człowieka. Jest to gest uniwersalny we wzajemnym współistnieniu. Musi on być odczuwalny nie po to, aby nas zabolał, ale przede wszystkim dał wewnętrzną radość popełnienia dobrego uczynku. Uświadamiamy sobie bowiem, że nie mamy serca z cementu, nie mamy serca z kamienia, ale żywe, pełne współczucia i miłosierdzia. Gest bezinteresownej pomocy jest podstawą naszej wiary, która wypływa z miłości do Boga, człowieka i całego stworzenia, ale także do samego siebie. Słyszymy dziś w Ewangelii świętego Mateusza fragment, gdzie czytamy: kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gest podania wody jest symboliczny, bo dotyczy tak naprawdę uratowania komuś życia. To nie podanie Coca-Coli z lodem, aby ugasić tylko pragnienie. Woda to coś więcej. To symbol podtrzymania naszej egzystencji, innych ludzi i całej Ziemi. Albert Einstein powiedział: ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda. I coś w tych słowach jest, bo woda stanowi 60-70% masy dorosłego człowieka, 75% masy dziecka, a w przypadku noworodka ponad 80%. 3 minuty bez powietrza, 3 dni bez wody i 3 tygodnie bez jedzenia. Wskazówka, która w przybliżeniu pokrywa się z rzeczywistością. Woda jest źródłem życia, bez niej zginęlibyśmy w ciągu paru dni. Nie bez powodu Chrystus podaje przykład z wodą, która jest podstawą w tym, co zaspokaja nasze pragnienie, łaknienie, ale jest przede wszystkim podstawowym produktem potrzebnym do ludzkiego życia. Zapewnia odpowiednie środowisko w organizmie do zachodzenia reakcji metabolicznych. Temperatura ciała ludzkiego stale utrzymuje się dzięki niej na poziomie 36,6 stopnia Celsjusza. Pomaga w usuwaniu zbędnych produktów przemiany materii, nawilża powietrze, dzięki któremu oddychamy, przekazuje odpowiednie składniki odżywcze organizmowi i dzięki temu podtrzymuje funkcje życiowe. Czy jestem gotowy przyjąć wodę życia? Czy jestem gotowy na jej przyjęcie? Jak dawać wodę żywą? Chrystus przestrzega nas, aby nasza dobroć nie skierowała się przeciwko nam i osobom, którym pomagamy. Naciągaczy dziś mamy wielu, którzy liczą na nasze dobre serce, na naiwność, która oby nie graniczyła z głupotą. Mamy pomagać, a nie podtrzymywać patologię. Woda ma podtrzymywać życie, a nie czyjąś degradację czy wegetację. Warto dziś zapytać siebie, czy pomagam ludziom w ich realnych potrzebach, czy odmawiam pomocy tym, gdzie jest najbardziej potrzebna, jakiego rodzaju jest ta pomoc, jest współmierna do możliwości i potrzeb, czy jestem wdzięczny tym, którzy mi pomagali, a może tylko narzekam, że dostałem tak mało, ciągle mało, czy zastanawiałem się nad tym, że może na tyle tylko tą osobę stać. Czy oceniam i krytykuję innych za ich dobre i czułe serce? Czy pomagam, jeśli nie sam, to przynajmniej organizacjom charytatywnym, które w moim imieniu pomogą tym, którzy tej pomocy potrzebują?
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.